Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszam. W słowach wezwania Ojcze Nasz streszcza się cała tajemnica modlitwy chrześcijańskiej, mówił ojciec święty Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie. W cotygodniowej katechezie papież zaznaczył, że trzeba mieć odwagę, by wzywać Boga imieniem Ojcze. Przyzywanie Go jako Ojca, jak wskazał, stawia nas w relacji zażyłości z Bogiem. W tym kontekście ojciec święty Franciszek, przywołując fragmenty Ewangelii, opisuje fascynację uczniów modlitwą Jezusa.
W istocie przyzywanie Boga imieniem Ojcze nie jest bynajmniej czymś oczywistym. Bylibyśmy skłonni do używania tytułów bardziej wzniosłych, które wydają się okazywać więcej szacunku dla Jego transcendencji. Natomiast przyzywanie Go jako Ojca stawia nas w relacji zażyłości z Nim jako dziecko, które zwraca się do swojego tatusia, wiedząc, że jest przez Niego kochane i otoczone opieką. To jest niesamowicie wielka rewolucja, jaką chrześcijaństwo wyciskuje na psychologii religijnej człowieka.
Na zakończenie papież pozdrowił pielgrzymów, zwracając się do Polaków. Ojciec Święty powiedział:
szczególnie pozdrawiam Stowarzyszenie Comunità Regina della Pace z Radomia. W ramach podjętej inicjatywy 12 gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju realizuje ono projekt ustanowienia w świecie 12 centrów adoracji Eucharystii i nieustannej modlitwy o pokój w miejscach najbardziej zapalnych. Na ich prośbę poświęciłem dzisiaj ołtarz adoracji, Adoratio Domini in Unitate et Pace, przeznaczony dla sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Nam Yang w Korei Południowej. Niech waszej modlitwie o pokój nie zabraknie podczas nabożeństw czerwcowych poświęconych szczególnej czci serca Pana Jezusa.
Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragment audiencji można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja. Święty Jan Paweł II został oficjalnie ogłoszony patronem województwa kujawsko-pomorskiego. Uroczysta msza święta z tej okazji odbyła się w toruńskiej katedrze. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski z sekretariatu Stolicy Apostolskiej. Wybór papieża Polaka na patrona województwa kujawsko-pomorskiego to dla tego regionu przede wszystkim wyzwanie do zgłębienia nauczania świętego Jana Pawła II, podkreślił w rozmowie z naszym reporterem ksiądz biskup toruński Andrzej Suski.
Zostawił nam ogromne bogactwo, którego nie byliśmy w stanie przyswoić sobie za jego życia, bo tak dużo tego było i to były tak ważne sprawy. Zresztą bieg historii był bardzo szybki wtedy. Nie nadążaliśmy, a myślę, że teraz jest ten właściwy czas po to, żeby przemyśleć sobie sprawy, które nam, zwłaszcza w czasie pielgrzymek, przekazywał do głębokiego duchowego przemyślenia. I to jest główne zadanie, uważam, wynikające z tego, że jest patronem tego województwa. Patronem nad województwem to jest jakby klamra spinająca te wszystkie wcześniejsze inicjatywy, które widzą w Janie Pawle II ważny punkt odniesienia.
Uroczystość ogłoszenia Jana Pawła II patronem województwa kujawsko-pomorskiego odbyła się przy okazji święta tego regionu, ustanowionego na pamiątkę wizyt papieża Polaka w trzech miastach tego województwa podczas pielgrzymek do ojczyzny. W czerwcu 1991 roku święty Jan Paweł II odwiedził Włocławek. W czerwcu 1999 roku gościł natomiast w Bydgoszczy i Toruniu. Z inicjatywą ustanowienia papieża Polaka patronem województwa na początku ubiegłego roku wystąpił sejmik. Prośbę do Watykanu w tej sprawie skierował biskup toruński Andrzej Suski. Sejm przeprowadził drugie czytanie projektu noweli prawa o ustroju sądów powszechnych autorstwa posłów PiS-u. PO i Nowoczesna wniosły o jego odrzucenie jako zawłaszczającego sądy przez PiS. Według Prawa i Sprawiedliwości chodzi o usprawnienie pracy sądów i zwiększenie zaufania obywateli do nich. Projekt zmienia m.in. zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów, zwiększając uprawnienia ministra sprawiedliwości oraz wprowadza zasadę losowego przydzielania spraw sędziom. Poseł Stanisław Piotrowicz, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, zwrócił uwagę, że na 25 członków Rady 17 to sędziowie. Pozostała grupa członków jest w mniejszości. Ich głos się po prostu nie liczy, zaznaczył poseł.
Sędziowie są władni przegłosować każdą jedną uchwałę w Krajowej Radzie Sądownictwa. Myślę, że nie to przewidywała Konstytucja. Chodziło o to, ażeby rzeczywiście w łonie Krajowej Rady Sądownictwa wypracowywano pewien konsensus. Wypracowywano pewne porozumienie, stąd przedstawiciele różnych instytucji. Tak się jednak nie dzieje, bo skoro zorientowano się, że sędziowie mają większość, to oni narzucają ton pracy.
Projekt posłowie PiS-u złożyli w kwietniu. Zmiany miałyby wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu noweli. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała kolejnych świadków związanych z tak zwanym wątkiem lotniczym w działalności tej spółki. Zeznania złożył m.in. były prezes zarządu OLT Express Poland oraz OLT Express Regional Andrzej Dąbrowski. Poseł Jarosław Krajewski pytał świadka, czy nie miał obaw, przejmując stery firmy, której właścicielem jest osoba prawomocnie skazana.
Uważałem, że skoro prowadzi aktualnie biznes na taką skalę, zamierza finansować taki projekt, więc zakładałem, że na ten
Czyli pan uważa, że pan Marcin P. jest osobą wiarygodną, która ma dobrą reputację?
Znaczy, no, dobrą reputację. No, bardziej bym zastanawiał się, czy nie wiem, czy jeżeli dzisiaj kogoś spotykamy, kto ma jakąś przeszłość, to czy taką osobę, nie wiem, dyskwalifikujemy z życia, czy eliminujemy z życia.
A pan co, kodeks spółek handlowych już dawno mówił o tym i również wtedy, że osoby skazane prawomocnymi wyrokami sądowymi za m.in. przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu nie miały prawa być członkami organów spółki.
Po południu zeznania przed komisją złożyła była koordynator zespołu w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa Aneta Mazek. Szefowa sejmowej komisji poseł Małgorzata Wasserman podnosiła w swoich pytaniach m.in. kwestię audytu po upadku spółek.
Myślę, że pani może mówić o podsumowaniu po upadku firm, dlatego że pani wtedy była w nadzorze i państwo żeście chyba audyt przeprowadzili i żeście te zobowiązania sumowali i mam nadzieję przeprowadziliście kontrolę. Chcielibyśmy, żeby się pani wynikami tych ustaleń podzieliła.
Jakby czysty audyt jako taki przez Ministerstwo Skarbu nie był przeprowadzany, natomiast
A dlaczego?
W Radzie Nadzorczej spółki zasiadali przedstawiciele Skarbu Państwa.
Proszę pani, a dlaczego nie było audytu po upadku tych firm ze strony Skarbu Państwa?
To już pytanie nie do mnie, tylko do
ministra, oczywiście, zresztą Baniaka chyba, tak? Bo on wtedy nadzorował ten sektor. Dobrze pamiętam?
Tak.
Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 roku. W połowie sierpnia tego roku upadłość ogłosiła spółka Amber Gold. Politycy PiS-u pozytywnie oceniają pracę szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Wniosek PO o odwołanie ministra to, jak podkreśla poseł Bartłomiej Wróblewski, jedyny pomysł tej partii na zaistnienie na scenie politycznej. Szef MSWiA to kolejny minister w gabinecie premier Beaty Szydło, którego odwołania domaga się PO. Zwracają uwagę, że minister nie radzi sobie na tym stanowisku. Wskazują na sprawę śmierci Igora Stachowiaka z Wrocławia. Mężczyzna zmarł po interwencji policji.
Działanie Platformy Obywatelskiej to jest kolejny tego rodzaju wniosek. To jest jedyny w tym momencie pomysł na istnienie na scenie politycznej, składanie kolejnych wniosków o wotum nieufności, mimo że od początku wiadomo, że te wnioski nie mogą uzyskać większości. Nic się więc nie zmieni. Ale jakby takie ubóstwo programowe, słabość programowa Platformy Obywatelskiej powoduje, że jedyną metodą uprawiania polityki jest jej personalizowanie i próba wywołania wrażenia wokół kolejnych ministrów, że w nieodpowiedni sposób kierują ministerstwami. Uważam, że to jest strata czasu. Jest to polityka jałowa.
Wcześniej PO wnioskowała o odwołanie wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego, który jest odpowiedzialny m.in. za policję. Ponieważ nie doszło do jego dymisji, Platforma złożyła wniosek o wotum nieufności wobec ministra Mariusza Błaszczaka. Politycy PO próbowali już odwołać m.in. dwa razy szefa MON-u Antoniego Macierewicza. Sejm odrzucił też wniosek o odwołanie gabinetu premier Beaty Szydło. Jedna ze stacji telewizyjnych wyemitowała wywiad ze świadkiem, który ma potwierdzać, że w Smoleńsku był zamach. Z relacji wynika, że osoba ta widziała lecący samolot, na którego boku był ogień. Potem usłyszała huk i nagłą ciszę. Według stacji Rosjanin miał rano 10 kwietnia 2010 roku iść do swojej posesji i widzieć zdarzenie. Rozmowę z nim dziennikarze przeprowadzili przed kilkoma dniami w Smoleńsku. Każde zeznanie świadka jest ważne. Do prokuratury należy docieranie do osób, które mają wiedzę i sprawdzenie, czy zeznanie jest wiarygodne, powiedział mecenas Stefan Hambura. Zapytaliśmy też mecenasa, dlaczego poprzednie władze nie próbowały szukać świadków tragedii w Smoleńsku.
Prokuratura wojskowa nie dawała sobie rady tym śledztwem, a postępowanie co do wyjaśnienia przyczyn katastrofy zostało oddane w ręce Rosjan. Pomimo tego, że w dniu 10 kwietnia 2014 roku wtedy ówczesny prezydent Rosji Miedwiediew zaproponował, ażeby prowadzić wspólnie tutaj sprawy dotyczące przyczyn katastrofy smoleńskiej. I ten czas nie został wykorzystany i uważam, że nie można się dziwić, że Rosjanie w tak twardy i konkretny sposób wykorzystali swoją pozycję, którą dostali od ówczesnego premiera Tuska.
10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Delegacja miała wziąć udział w upamiętnieniu 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala rozdania nagród imienia Oskara Kolberga. To już 42. edycja wyróżnienia przyznawanego za zasługi dla polskiej kultury ludowej.
Nagroda imienia Oskara Kolberga przyznawana jest w 6 kategoriach: sztuki i rzemiosła ludowego, literatury, kapel, zespołów folklorystycznych, badań i promocji kultury ludowej oraz instytucji i muzeów. W tym roku wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Anna Bałdyga-Tkaczka i artystka w dziedzinie plastyki obrzędowej, zespół góralski Poloniarze z Kościeliska oraz Henryk Kuś, folklorysta, badacz i dokumentator kultury pogórzańskiej. Nagrody przyznał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński.
Ta nagroda to już jest instytucja i niesie to wszystko, co instytucja powinna nieść, czyli niesie przekaz wartości, wartości ważnych dla społeczeństwa, dla wspólnoty, wartości, które po prostu bardzo lubimy. Ja ze swojej strony chciałem przede wszystkim podziękować, przede wszystkim artystom, twórcom ludowym, działaczom, którzy powodują, że ten ruch kultury ludowej w Polsce jest wciąż tak ważny, żyje, jest dynamiczny. To jest kultura ludowa, kultura tradycyjna, ale ona jest też szalenie współczesna właśnie przez to, że Państwo jesteście cały czas aktywni.
Nagroda imienia Oskara Kolberga ustanowiona została w 1974 roku. Oskar Kolberg, patron wyróżnienia, był etnografem, folklorystą i kompozytorem. Uznawany jest za twórcę podstaw współczesnych nauk o kulturze, etnografii i etnologii, folklorystyki, etnomuzykologii oraz językoznawstwa. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
Wieczorem w ogrodzie Zamku Królewskiego odbył się koncert plenerowy tegorocznych laureatów nagrody. To były wiadomości w Radiu Maryja.